studio
Dziki Zachód.
Nie wyjaśnił tylko, jak zrobił chocolate whisky. Czy, nie wiem, cukru mu brakowało i w związku z tym do upędzenia whisky czekolady, czy mu wpadła ta czekolada, nie mogłem do tego dojść, słuchając tej piosenki. Muszę wykryć w moich grubych książkach barmańskich, zakurzonych, poszperam. Może ktoś z Państwa wie, że istnieje czekoladowe whisky, to niech nam szybko napisze o tym i ja wtedy coś z tym zrobię.
Wypijesz, proszę. Zrobisz i wypijesz. Nie wiedziałem, że byłeś barmanem.
Jakżeż nie? No, czasami opowiadam o tym. To dlatego tyle różnych dychteryjek mam w głowie, bo słucha. Dlatego w książce Wyspana Preli tak opisuję szeroko bar, bo to jest mój świat, w którym ja do picia specjalnie tam jestem drugi, trzeci albo piąty nawet. Nie wyrywam się. Natomiast zobaczyć, jak inni piją, podać coś dobrego, docenić smak. Jak trafię dobry rum, to mi tam wystarczy, to na prasteczek to jest nawet za dużo powiedziane, malusieńka szklaneczka na dnie i ja głównie wącham i tak se, czasem tak pomarzę sobie dolną wargę, obliżę języczkiem i tyle mi wystarcza, więc jedna butelka by mi wystarczyć mogła na pół roku zupełnie spokojnie, no ale tak, byłem barmanem, gdyż nic innego nie umiałem robić. Na plaży w Belize wszyscy byli czarni, poza turystami, którzy byli biali, w związku z tym przegrywałem we wszystkich konkurencjach, kiedy trzeba było coś kupić sobie. No bo białego, i tam głównie Amerykanie w Belize, to jest dawna kolonia brytyjska. W 1981 roku, kiedy myśmy mieli Solidarność, to oni tam się wybijali zupełnie niepotrzebnie na niepodległość, a Brytyjczycy zapisali sobie w umowie, dobrze, to my zachowamy i utrzymamy nasze poligony wojskowe, bo trenowanie w dżungli nam jest przydatne, natomiast kraj sobie weźcie i sobie miejcie z nim kłopoty, bo on nas za dużo kosztuje. I tak zostało i Belize bardzo szybko się zorientowało, że się nie utrzyma, jeżeli nie zostanie drugą Panamą, czyli zrobili strefy bez podatku i tam jak się firmę zarejestruje, to się płaci tam $200 rocznie, teraz chyba $2000 rocznie za wszystkie twoje operacje finansowe, podatek $2000 rocznie, doskonały raj podatkowy, jednocześnie Wyspy Karaibskie. I tam w tym raju szukałem jakiegoś zatrudnienia i byłem jedynym białym barmanem i w związku z tym Amerykanie mieli tendencję przychodzić do mnie, bo im się wydawało, że dbałem o to bardzo, że jako jedyny barman mam czyste paznokcie. I przychodzili do mnie, miałem pełne słoje napiwków. Amerykanie wkładają nie dolara jednego, chyba że siedzą przy barze i ciągle chlają, to po dolarze wkładają, a tak to 5 albo 10. Bardzo byłem wtedy bogaty, chociaż nie umiałem robić drinków i miałem do pomocy dwóch gości. Oni mnie uczyli, jak się miesza, tak żeby Amerykanom smakowało. No nie, naprawdę nie wiedziałeś tego, to się dziwię.
I tak rozpoczynał swoją biznesową karierę Wojciech Cajrowski.
Nie, rozpoczynałem nad jeziorem Kałębie, kiedy wynająłem jako sześciolatek chyba. Wynająłem, uwaga, od mojego stryja wózek. Jeździłem po lesie, nawiedzając obozy harcerskie przed świtaniem, kiedy oni jeszcze leżeli. I kadra wtedy chlała strasznie. To były czasy Kwaśniewskiego młodego, który się tam w ZSMP angażował, inne takie rzeczy. I kadra Związku Harcerstwa Polskiego to byli bardzo często tacy właśnie ludzie. Mówili młodzieży, że nie wolno pić, a sami chlali całymi nocami. Tam było dużo flaszek. Ja te flaszki wyciągałem z dołów na śmieci, plus słoiki po drzemie i słoiki takie większe trochę po fasoli i innych tam posiłkach, które mieli. I druciany wózek wynająłem sobie od wujka. Wjeżdżało to całe szkło do jeziora na tym wózku. I tak szurałem tym wózkiem, aż się trochę przemyło, a jak się już trochę przemyło, to jeszcze tam czasami musiałem dżem ręką przemyć trochę lepiej. I tym samym wózkiem prosto z jeziora 2 kilometry jechałem do skupu szkła w miejscowości Osiek koło Skurcza i tam zarabiałem majątek jak na małego chłopca. I tak to ciągnąłem do połowy podstawówki ten biznes. A stryj mój, któremu mu, jeżeli słucha, niniejszym bardzo dziękuję, wynajął mi ten wózek. Czym nauczył mnie, na czym polega kapitalizm i biznes. Że jak chcesz zarobić, żeby wyjąć, trzeba włożyć. Musisz zainwestować. I ten wózek, jakbym ci dał za darmo, to byłby socjal. Wynajmowałem od mojego stryjka za 5 zł dziennie ten wózek, co też powodowało, że musiałem przynajmniej 5 zł na butelkach zarobić. I się musiałem jako chłopiec napracować, żeby w wakacje żeby zebrać te butelki, objeżdżając las, wyjąć je z tych dołów po kryjomu, zanim mnie złapią, wstać przed świtaniem i potem o 9 już byłem w skupie po robocie i potem byłem bardzo bogaty. Wszystkie lody mogłem kupić w naszej wiosce.
Wtedy zarobiłem pierwszy milion.
Chyba nie. Pierwszy milion to w czasach Solidarności chyba na robieniu znaczków. To muszę książkę napisać chyba o tym, to przejdźmy może do Super Bowlu.
No to właśnie.
W plastiku brakowało na znaczki Solidarności i ja znalazłem sposób na to, żeby plastik zdobyć. Były takie zakłady plastikowe, prywaciarze to prowadzili, tam okulary lobili na plażę, różne rzeczy z plastiku, tylko źródłem plastiku wtedy nie były Chiny, nie wiadomo było skąd ten materiał brać. I ja wpadłem na pomysł, skąd zdobyć plastik? To były produkty typu nocniki dla dzieci, które nagle przyjeżdżał cały transport nocników. Gierek robił, komunista, pierwszy sekretarz PZPR, nagle zarządził, że trzeba wyprodukować nocniki, bo brakuje. I nagle milion nocników na rynku, a dziecięcych pupek dużo mniej. I te nocniki tak leżą i się kurzą. To ja kupowałem tanio nocniki w sklepie w GS-ie, jakieś balie, inne wanienki, co to tam akurat było, i to jechało do zakładu, który to zmielił i miał plastik na wyprodukowanie znaczków Solidarności. I to był mój zarobek i wtedy miałem duże pieniądze.
Chcesz powiedzieć, że znaczki Solidarności, które tak dumnie nosiliśmy, były zrobione z nocników, które kupiłeś, tak, dlatego że Gierek wyprodukował ich za dużo.
W rejonie Trójmiasta tylko operowałem, więc nie wiem, jak tam warszawka twoja, skąd brała plastik. Czy nie z jakichś gorszych rzeczy, z wysypiska. Bardzo piękny plastik, proszę pana. Ci moi odbiorcy się cieszyli. Jak Wojtek przyjeżdżał z nocnikami, z żukiem,
to
było święto.
Też wypożyczałem, przecież miałeś 14 lat wtedy.
No miałem tam 14-15, potem w stanie wojennym jeszcze produkowaliśmy przecież te znaczki, proszę pana. Pierwsze znaczki przywiozłem w prezencie, bo też byłem mały, ale byłem jak stary Żyd, proszę pana. Przyjechałem z pierwszymi znaczkami Paradoks do region Mazowsze, to się nazywało?
Tak się nazywało.
Była siedziba w jakimś takim budynku, co to przypominał
na Mokotowskiej.
Ten sam budynek, a tam przypominał budynek przy Rakowieckiej, gdzie Kiszczak siedział.
Tak.
Czyli Ministerstwo Prześladowania Ludzi Ubecja. No i ten budynek jakoś tak, one bardzo do siebie podobne były. Przy jakiej powiedziałeś? Przy Mokotowskiej.
Przy Mokotowskiej.
No to nawet tego nie wiedziałem tam, ale przyjechałem z takimi wielkimi torbami znaczków Solidarności, postawiłem im to na biurku jakimś, powiedziałem, kto tu jest ważny, znaczki wam przywiozłem, i oni natychmiast powiedzieli, że jest ich za mało i potrzebują więcej. I ja wiedziałem oczywiście, że będzie za mało i zamówili już wtedy za pieniądze kolejne torby. Więc tak, znaczki z nocników nosiłeś, bo jest prawdopodobieństwo takie, jeżeli z regionu Mazowsze nabyłeś znaczki, to to były z moich nocników.
Brawo, owacje na stojąco, brawo! To kawał ja historii. Wiem.
Już mnie ludzie nienawidzą teraz, wszyscy, którzy ten znaczek mają gdzieś przypięty na domowym. Ja też miałem ten znaczek na domowym ołtarzyku w stanie wojennym, przyczepiony do makatki jakieś takie, potem się malutkie robiło. To tak wychodziło z jednego nocnika z 1000, bo się robiło na stan wojenny, to już się robiło takie mikroznaczki.